17.37 na zegarach. Doczekaliśmy się rozmowy o polskiej polityce. Piotr Pałka, dziennikarz, PR-owiec, dyrektor, prezes, wszystko w jednym. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, prezes przez chwilę, tak, Telewizji Polskiej. Nie wiem, czy mogę to mówić, bo to jakiś... No to chyba mogę. Masz
raz,
takie...
Raz prezes, zawsze prezes.
Raz właśnie.
Masz, żartują niektórzy.
Masz takie w CV doświadczenie.
Dziękuję za taką zapowiedź. Nikt mnie jeszcze tak kwieciście nie przedstawiał.
A, to dopiero początek. Dobra, zanim zajmiemy się polityką polską, to trochę to ten temat, którym głównie chyba żyjemy, bo mniej żyjemy z Sądem Najwyższym, bardziej żyliśmy i żyjemy Jerozolimą Jadwaszem. Zdaje się, żeśmy jakiegoś takiego strasznego policzka nie dostali w Jerozolimie dzisiaj, jako Polska.
No to już na kilkanaście godzin przed imprezą niektórzy analitycy przekuli ten balon, mówiąc, że Putin raczej pójdzie w wzmacnianie swojej wizji historii, swojej postsowieckiej narracji, bardzo spójnej z tym, co Sowieci mówili już w latach 40. Więc odpuścił Andrzeja Dudę, jakieś przytyki robił organizator całego zamieszania, człowiek Putina, Moshe Kantor. No, jakby to, że prezydent nie powinien był tam jechać, się potwierdziło. Prezentowano tam, pomijając, że błędne mapy, zupełne kłamstwa.
Państwo Białoruś w 39 roku na przykład.
No tak, jakby jest to tylko taki żywy dowód na to, że nie chodziło tam o żadną prawdę historyczną, o żadne szczegóły historyczne. Powiedziano trochę okrągłych zdań. Pomylono jajko z kurą i nikt przeciwko temu z obecnych nie protestował, nie było żadnej polemiki ani historycznej, ani politycznej. Od kilku dni zresztą, jak już tam się niektórzy goście zaczęli wycofywać, bo to nie tylko prezydent przecież tam nie pojechał.
Przewodniczący Światowego Kongresu Żydów Polskich, pan Lauder, też nie przyjechał.
Także, oczywiście.
Jared Kushner, zięć Donalda Trumpa, nie przyjechał.
Tak, szereg osób wpływowych i dla świata żydowskiego, i dla światowej polityki tam nie pojechało. Nie było nie tylko ujmą, ale wręcz w pewnym momencie stało się w dobrym tonie, żeby tam nie jechać, ale też charakterystyczny prasa izraelska, także zachodnioeuropejska powoli się połapała, o co w tym wszystkim chodzi. Zaczęła o tej imprezie pisać per teatrzyk.
A z drugiej strony, czy nam się udało jako dyplomacji, żeby podkreślić, że obchody wyzwolenia Auschwitz są jedne, są w Auschwitz-Birkenau 27 stycznia, bo opozycja zarzuca Polsce, że okej, jak już tak wyszło, to już nie należało jechać i decyzja prezydenta była oczywiście słuszna, no ale wcześniej przegraliśmy bój przygotowawczy, przegraliśmy bój ze światowymi liderami o to, gdzie są najważniejsze obchody.
To nie jest tak, że w tej Jerozolimie nie było poważnych reprezentacji. One były i jest to też jakiś obrazek z tego, jak dzisiaj wygląda światowa polityka.
Że pozwoliliśmy na rozdwojenie tych i to chyba jednak tamte były lepiej, bo tam był i Putin, i Pence, tak?
Ale to nie jest tak, że na to można nie pozwolić. Jak pan sobie wyobraża, że prezydentem czy premierem jest ktoś z opozycji, pan Schetyna, pan Tusk, pan Kosiniak, ktokolwiek i nagle powodują, że Moshe Kantor rezygnuje ze swoich planów, podczas gdy chyba nie jest to specjalną tajemnicą, że był na tę okoliczność zadaniowany przez Kreml.
Grzegorz Sedna odpowie tak, już takie próby były lat temu 5, bo to jest 5. edycja. Pierwsza była w Terezinie, tam był taki plan, żeby zrobić w tamtejszym obozie konkurencyjne obchody. Myśmy byli tacy fajni z Platformy, że to uniemożliwiliśmy.
No ale teraz nikt nie umożliwił, nikt tego nie zablokował. Taka była wola i prawda jest taka, że nawet gdyby możni dużo bogatszych i bardziej wpływowych krajów niż Polska chcieli to zablokować, a Putin miałby taki interes, to by tego nie posłuchał. Miał dobre relacje, wykorzystał moment dobrych relacji z Netanyahu, jakaś zbieżność interesów i po prostu tą imprezę przeprowadził. Należy należy w tym całym kontekście docenić to, że rzeczywiście ta narracja polska innymi drogami też się przebiła i do mediów zachodnich, i do liderów tamtejszej opinii. Choćby fakt, że w tych dniach prezydent i premier przebywali w Davos i również w tym obszarze udzielali wywiadów i rozmawiali na miejscu z politykami, choćby wywiad premiera dla BBC World na ten temat. To są bardzo istotne kroki milowe w rozbudzaniu też świadomości nie tylko liderów opinii europejskiej, ale także obywateli krajów Unii Europejskiej, no bo na tym się długofalowo buduje jakąś tam politykę historyczną. Poza tym...
Właśnie, bo ja też się dopytam, bo nasza strona całą kontrakcję przeprowadziła, szereg tekstów, wywiadów, artykułów sponsorowanych, niesponsorowanych przez stronę polską, które miały odkłamać historię, być takim przygotowaniem przed tym, co ewentualnie może powiedzieć Władimir Putin w Yad Vashem w Jerozolimie. Ta cała praca dobrze wyglądała, ona dobrze zagrała, była pełna.
Ona oczywiście była pospieszna, oczywiście była trochę doraźnie przygotowana, natomiast agresja i natężenie kłamstw Putina spowodowały, że być może wreszcie agendy polskiego państwa zaczynają działać poprzez powoływanie różnych zespołów, poprzez wyczulenie i tworzenie media planów na różne wydarzenia w sposób metodyczny. Jakby uznano, że czasy jakiejkolwiek Konfederacji, no bo nie było to być może potrzebne, żeby reagować na bieżąco, żeby powoływać jakieś stałe zespoły, się skończyły i należy się tym tematem zająć poważnie, bo on ma wpływ nie tylko na to, co nas myślą, ale ma wpływ później na politykę, na gospodarkę, na wiele innych wydarzeń, no i na pozycję Polski na świecie. No, w tej chwili zostały nam 4 dni do uroczystości w Auschwitz-Birkenau. Na terenie obozu potwierdziło swój udział już kilkadziesiąt reprezentacji.
50 się już mówi.
Tak, jest to kilkadziesiąt, 150 delegacji międzynarodowych z krajów z całego świata i należy zrobić wszystko, żeby za 4 dni te obchody stały się, jakby przykryły to, co się wydarzyło w Jerozolimie. I tak oceniając szansę po dzisiejszej konferencji zorganizowanej przez Kantora, to myślę, że szanse na przykrycie tego i spowodowanie, że ta konferencja z udziałem Putina nie będzie miała większego przełożenia na politykę, są duże.
Co zrobić, żeby za rok już nie było wątpliwości, gdzie są najważniejsze obchody Holokaustu, gdzie rzeczywiście rozgrywała się historia?
No być może za rok ani Moshe Kantor, ani Putin nie będą w tym obszarze w ogóle aktywni. To nie jest temat, który szczególnie temu drugiemu jakoś...
To już nie będzie 75. rocznica, prawda?
Dokładnie. Także w Auschwitz-Birkenau zwykle te obchody są miejscem, gdzie mówią ofiary, gdzie mówią ci, którzy przeżyli, ich rodziny. Politycy nie będą już wtedy tak aktywnie uczestniczyli w tych obchodach, ani w otoczce wokół tych obchodów.
Jerozolima, Yad Vashem za nami, uroczystości wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, jak powiedziałeś, za 4 dni, czyli jeszcze przed nami. To już zostawmy historię, wybierzmy w naszej rozmowie przyszłość, wybierzmy kampanię prezydencką pod takim hasłem: kiedyś triumfował Aleksander Kwaśniewski. My oczywiście nie znamy jeszcze haseł różnych komitetów, ale znamy chyba już wszystkich poważnych uczestników tego wyścigu i tych, którzy mogą wygrać, i tych, którzy mogą zamieszać: Hołownia, Bosak, Kosiniak, Kamysz, oczywiście Biedroń, oczywiście pani marszałek Kidawa-Błońska, oczywiście Andrzej Duda. Jeden jest faworyt i tyle, czy to jest wyścig, który ma znacznie więcej wektorów?
No w tej chwili jest jeden faworyt, natomiast to nie jest tak, że kwestia prezydentury jest rozstrzygnięta na dzień dzisiejszy. Kampania się tak naprawdę zaczęła kilka dni temu, kiedy opozycja rzeczywiście frontalnie zaczęła atakować Andrzeja Dudę za jego mocne słowa dotyczące
Reformy wymiaru sprawiedliwości.
Tak, reformy wymiaru sprawiedliwości. Dzisiaj powołano, ogłoszono członków sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Widać, że się uaktywniła Małgorzata Kidawa-Błońska. Zaczęła wreszcie, odebrała sporą krytykę ze strony swoich kolegów partyjnych i elektoratu, że jest nieaktywna, że nie spotyka się z ludźmi, więc zaczęła coś w tym wymiarze robić. No, Szymon Hołownia się rozpędza, odsłania tam karty z nazwiskami swoich ekspertów, ale...
Tylko ta kampania, no bo karty są, będzie generał Różański, bardzo fajnie, ale samej kampanii nie widać. To jest, myślisz, wygaszanie tego projektu, to jako PR-owiec tak to widzisz, to jest po prostu czekanie na dogodny moment, że to jeszcze nie wystartowało, że ten Hołownia dopiero się rozpocznie.
No, kandydaci projekt tego typu na tym etapie nie mogą być w tym miejscu, gdzie jest Szymon Hołownia. Ten projekt stracił świeżość już. On miał swoje 5 minut miesiąc temu, nie wykorzystał go. Moim zdaniem on się już w tej chwili nie liczy. On może ma interesującą propozycję programową, gdzieś tam idącą pomiędzy postulatami głównych kandydatów głównych partii. Ma ciekawy sztab. Rafał Matyja to jest analityk naprawdę wysokich lotów i pewnie dobrze mu zdiagnozował, gdzie są rezerwy elektoratów i tak dalej. Ale on jako postać nie jest w żaden sposób intrygująca dla osób, które nie lubią programu Mam Talent.
Dominował pogląd, że jeżeli okaże się, że Szymon Hołownia bardziej kłusuje na poletku Kidawy-Błońskiej, bardziej tam odbiera głosy,
to zostanie wygaszony.
Tak, to projekt zostanie wygaszony. To obserwujemy właśnie?
Może tak się zdarzyć. No, jeżeli prawdą jest to, że za nim stoi jakieś lobby finansowe związane raczej z tym obozem liberalnym, które się trochę zawiodło Platformą i nie chciało ryzykować tym razem, no to rzeczywiście projekt może zostać wygaszony. Nie wiem, jak to się będzie miało do ambicji samego Szymona, który jest człowiekiem właśnie ambitnym, dobrze wykształconym, na pewno dynamicznym, ale...
Ale potencjału na drugiego Pawła Kukiza w tych wyborach
nie ma. Ale potencjału tego typu absolutnie nie ma. Ja się właśnie jakby podstawową barierą, a właściwie podstawowe bariery są dwie. Pierwsza jest taka, że na niego po prostu nie ma zapotrzebowania społecznego. Nawet jeżeli są osoby znużone duopolem PiS-PO, to one w tej chwili mają gdzieś tam jakiś wybór i na prawo od PiS-u i na lewo od Platformy i to jest wybór, który dosyć sobie dobrze poczyna w polskiej polityce od kilku miesięcy. Więc wyjątkowo zły moment dla takiego kandydata z dołu. Polska nie potrzebuje Żeleńskiego, Polacy go na pewno nie potrzebują. A druga bariera to jest osobowościowa. Jest taka znana opinia profesora Parucha po wyborach w Warszawie, gdzie Patryk Jaki miał radykalnie lepszą kampanię od Rafała Trzaskowskiego, a mimo to przegrał z Kretesem. On wtedy powiedział, że po prostu Trzaskowski miał format prezydencki, a jaki go nie miał. To jest to, co my uznajemy za nasze wyobrażenie prezydenta. Wystarczy spojrzeć na Szymona Hołownię, który po prostu ma wygląd młodego chłopaka z podwórka, prawda? Takiego zabawnego, takiego nawet miłego. I odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ja bym chciał, żeby on był moim prezydentem. Obawiam się, że miażdżąca część naszego społeczeństwa powiedziałaby na to pytanie nie.
A czy Krzysztof Bosak ma format prezydencki?
No właśnie, to jest dobre pytanie. Na pewno ma kilka atutów. To jest człowiek, który ma sporą wiedzę. Wyrzuca mu się w tej chwili, że niewiele osiągnął zawodowo, że,
no tak, że, nie, ma
że nie ma wykształcenia, nie prawda, studiów i tak dalej.
Na kierowniczym stanowisku poza małym zespołem Fundacji Republikańskiej.
Natomiast tak, jak ja obserwuję jego rozwój taki intelektualny od lat, on ten czas spędził rzeczywiście na różnego rodzaju dyskusjach, spotkaniach, czytając raporty, przygotowując czasem raporty. I to
ale
na pewno...
pierwsze trzy dni, kiedy on jest w ogniu kampanii, kiedy już media go nie głaszczą, tylko traktują jak realnego kandydata, wyciągają mu wszystkie kłopoty. No, miał kilka wywiadów, z których no, nie wychodził z tarczą, tak?
No radiowy. I wyborcy to zapewne ocenią, prawda? Jest około 1 000 000 wyborców Konfederacji. On nie bez ran doszedł do tego miejsca, gdzie jest, bo okazało się tam, że w ramach prawybory Konfederacji były pełne zdrad i latających noży i nie wiadomo, jak to będzie, czy będzie mógł liczyć na lojalność całego tego elektoratu, bo tam są też inni liderzy, którzy do różnych rzeczy namawiają. Zobaczymy, czy będą potrafili jakby działać zespołowo. Natomiast no, ma na pewno okazję do tego, żeby się, on oczywiście tych wyborów nie wygra, ale ma okazję do tego, żeby poszerzyć jakoś elektorat Konfederacji, zbudować siebie jako polityka rozpoznawalnego, bo mało osób wie, że rozpoznawalność polityków, nawet pierwszoligowych w Polsce, jest relatywnie niewielka w społeczeństwie.
Odejdźmy naszej rozmowy od takiego przepytywania po kandydatach, bo to po pierwsze może nie być twórcze, z mojej strony rzecz jasna, a po drugie nam nie starczy czasu, panie redaktorze, więc przejdźmy na to do sedna. Prezydent Andrzej Duda, na ile jest już otrzaskany, na ile jego format prezydencki jest gotowy, żeby być po raz drugi wybranym? To jest pierwsze pytanie.
No, prezydent jakby
obronił
musi...
się przez 5 lat, nie jest jakimś takim, obciach do niego nie przyległ jak do kiedyś Bolesława Komorowskiego.
No to są na pewno dwaj różni politycy. Nie ta dynamika, nie ten wiek, nie to rozpoznanie świata, nie ten etos, prawda? No prezydent przez 5 lat na pewno udowodnił kilka rzeczy i stał się prezydentem, który dla pewnych grup jest, znaczy pewnym grupom będzie trudno sobie wyobrazić lepszego. Dowartościował wiele środowisk opozycyjnych, wiele środowisk wykluczonych w trzeciej RP, które nie mogły liczyć na medale, wsparcie i to, że zostaną zaproszone do pałacu albo prezydent do nich przyjedzie. Rzeczywiście miał ucho nisko ziemi, słuchał tych pokrzywdzonych przez 25-30 lat. To jest jeden z jego wielkich atutów.
I niektórzy mówią, że też popełnił błąd, że tak bardzo był blisko nie tylko pokrzywdzonych, ale w ogóle Polski powiatowej, że odwiedził ten każdy z 400 powiatów, licząc i ziemskie, i grodzkie, że był nawet w powiatach, gdzie nigdzie nie było wcześniej prezydenta, ani w trzeciej, ani w drugiej Rzeczypospolitej, chodzi o ziemię, bo powiaty się zmieniły, to państwo rozumiecie granice. A że nie robił tej dużej polityki, że się nie odciął od PiSu, że nie miał tej, na tym szczycie polityki dużych własnych sukcesów, własnych ustaw, etc., etc.
No, ja nie słyszałem takiej opinii, żeby to był błąd, że odwiedził wszystkie powiaty w Polsce. Myślę, że to jest jego ogromny zasób i nawet jak posłuchamy sztabów jego kontrkandydatów, to oni uważają to za pewną...
bez dachu, tak? Że tu odrobił pracę na dole, ale nie wybudował własnego formatu w dużej polityce krajowej.
Nawet o prezydencie Komorowskim mówiło się, że on tworzy ma plany stworzenia prawicowej nogi Platformy pod, albo prawicowej odpowiedzi na Platformę pod własnym parasolem i to mu się nigdy nie udało, okazał się tu nieskuteczny. Pod tym względem rzeczywiście prezydent nie próbował, nie miał takich zamiarów, nie podejrzewano go o to, że buduje jakieś własne skrzydło, że w tym sensie chce być samodzielny, prawda? Bo Aleksander Kwaśniewski był takim rozgrywającym, potrafił Leszka Millera czy Marka Belkę sekować, rozgrywać i
Lech Kaczyński
i tak
również
dalej.
Był liderem.
No tak, tylko że to są jakby zupełnie inne czasy, zupełnie inna sytuacja, kiedy Lech Kaczyński był współtwórcą PiSu, był de facto politycznym. Jest liderem politycznym.
Jest tak postrzegany społecznie jako lider, jako przywódca.
Jest liderem politycznym, ale nie jest przywódcą, prawda? Bo wiadomo, że ten obóz dobrej zmiany jest inaczej skonstruowany, że jakby tam niepodważalnym autorytetem i niepodważalnym liderem jest Jarosław Kaczyński. I opozycja czyni z tego zarzut, prawda, PiS-owi. Ale jak spojrzeć na samą opozycję, to myślę, że to jest trochę łabędzi śpiew, bo oni chcieliby mieć kogoś takiego, kto...
Tak dobrze by współpracował.
Kto by dobrze współpracował, kto by miał władzę wynikającą bardziej z autorytetu niż z jakiejś funkcji, a jednocześnie kto by potrafił się odsuwać po to, żeby formacja mogła zdobywać pole polityczne.
Mariusz Janicki, nie przekręcam imienia i nazwiska, dziennikarz polityki, popełnił taki tekst w ostatnim numerze tegoż tygodnika, napisał, że okej, pierwsza tura, niech każda partia opozycyjna pokaże swoją tożsamość, niech to będzie epoka 100 kwiatów, żeby mówiąc językiem Mao Tse-tunga, ale potem druga tura to już konsolidacja, pakt drugiej tury i tak wygramy z Andrzejem Dudą. Jest taka szansa?
Jest taka szansa, oczywiście. No, te estymacje co do drugiej tury są rozbieżne i myślę, że sprawa
Marek
jest wciąż...
Marek Sawicki mówi, że wyborcy Kośniaka-Kamysza raczej na innego kandydata, na Kidawę-Błońską, czy nie daj Boże na Roberta Biedronia, nie zagłosują, że albo będą w domu, albo pójdą na Andrzeja Dudę. Co przesądzi drugą turę?
No akurat tą diagnozę włożyłbym między bajki. Po pierwsze, przekazywanie sobie elektoratów nie zawsze działa, w polskiej polityce działa raczej kiepsko. Pomijając, że politycy bardzo niechętnie to robią. Po drugie, ludzie niechętnie się tego słuchają, bo są przekorni, prawda? Więc to już wielu zgubiło. Natomiast obrażanie elektoratu jakiejś partii ze strony innej partii czy innego kandydata, no to działa. I tu możemy...
A z punktu PR-u, czy jest to w ogóle możliwe, że pięć partii, czy tam cztery partie wystawiają swoich kandydatów, oni jakoś się muszą kłócić w tej pierwszej turze, bo jednak każdy chce wejść do drugiej, ale jeśli nie wejść do drugiej tury, to się nie skompromitować w pierwszej turze, utrzymać pewne poparcie, jak się miało w wyborach parlamentarnych, które były przecież nie tak dawno temu i potem nagle się skonsolidować i stworzyć wspólny front antyduda.
No tak,
to jest PR-owo do zrobienia w ogóle taka rozgrywka?
No, przede wszystkim politycy wiedzą, że pamięć społeczna trwa krótko i że często wyborcę można trochę oszukać, tak? Licząc na to, że on po kilku tygodniach zapomni, co się mówiło wcześniej. Politycy z tego korzystają, liderzy opinii i ludzie zainteresowani polityką w internecie żerują na tej niestabilności polityków. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że na pewno choćby taki kandydat jak Robert Biedroń będzie chciał dla siebie jak najwięcej ugrać. Nie tyle...
Czyimś kosztem, koniec końców.
Tak, na pewno krytykując Andrzeja Dudę, ale przede wszystkim również łowiąc w elektoracie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Władysława Kośniaka-Kamysza.
Jest taki scenariusz, który lansują liberalni publicyści, w tym wypadku Mariusz Janecki, jest możliwy?
Język polityczny jest giętki i elastyczny, da się pogodzić betonową krytykę innego kandydata z betonową krytyką innego kandydata w drugiej turze.
Nie, powiedział Piotr Pałka. To będzie ciekawa kampania. Czy ty już wiesz, jak się skończy?
Wszyscy mówią, że będzie ciekawa. Ja też uważam, że będzie interesująca, bo są dosyć ciekawi kandydaci. Wprawdzie mężczyźni są przeważnie o tym samym profilu wiekowym. Młodzi, dynamiczni, nowocześni politycy, bez względu na to, czy z lewicy, czy z prawicy, prawda? No i jest jedna kobieta o pewnych szansach na drugą turę. Natomiast od strony merytorycznej, no jest, ja to podkreślam, że czy Bosak, czy Kosiniak-Kamysz, czy Andrzej Duda, czy kto nam tam jeszcze został?
Hołownia.
Czy Hołownia właśnie, no to są ludzie, których stać na merytoryczną kampanię i myślę, że ta kampania będzie na pewno bardziej merytoryczna niż poprzednia.
Piotr Pałka, dziennikarz, też PR-owiec po troszkę w swoim życiu i kiedyś wiceprezes TVP, a co będę wypominał. Był Państwa gościem, dzięki wielkie.
Dziękuję.
Minęłeś na 18, lekko stremowany, powiedział Piotr Pałka, ale to trzeba wypominać.
Godzina 18 zawsze mnie tremuje.
Tak, to jest straszna godzina, ale ja Państwu osłodzę, bo teraz pojawi się na antenie Radia Wnet Studio Solidarność. Ja dziękuję Marcinowi Głosowi za realizację, Janowi Gromnickiemu za wydawanie i mówię Państwu do usłyszenia do godziny 7:10 jutro w poranku Wnet. Też zastępuję pana Krzysztofa Skowrońskiego, którego bardzo serdecznie pozdrawiam, a teraz już za kilka chwil na antenie Radia Wnet Studio Solidarność.